Życie choć piękne, tak kruche jest. Wystarczy jedna chwila, by zgasić je.
Te emocje oczywiście były też silne, moje emocje, z tego powodu, że ja byłem wtedy młodym człowiekiem. Młodzi byli uczestnicy tego koncertu, młodzi byli wtedy wykonawcy Golden Life na przykład. To też chyba potęgowało grozę tej tragedii.
Zapach palonej skóry, ubrań i włosów. I to wszystko, jak zawsze, jak sobie przypominam, to jest to w czarno-białych barwach, tak jak są filmy dokumentalne, na przykład z wojny. Tam nie było kolorów. To jest coś okropnego.
Czy pani wie może, co to za pomnik tutaj jest?
Ach, nie mam pojęcia niestety, przepraszam. Przepraszam, ja się spieszę do szkoły. Nie, niestety nie.
Nie wiem, nie wiem.
Nie mam pojęcia.
Nie wie pan?
Nie wiem, nigdy się nie zastanawiałem. Jestem z Gdyni, a teraz do lekarza po prostu się udaję i nie mam pojęcia, co to pomnik.
Zabawa, radość, przyjaźń, a nie strach. Bo młodość nie chce wiedzieć o tym, że...
Dziś są tuż przed lub tuż po 50. Ułożone życie, kariera. Ale wystarczą dwa słowa, żeby wróciły wspomnienia. Hala stoczni.
Bezpłatne bilety i cała klasa szła, no to co ja będę...
Ode mnie paru znajomych wylądowało w szpitalu wtedy.
W hali Stoczni Gdańskiej od lat 50. odbywały się koncerty. 24 listopada 1994 roku jako ostatni w tym miejscu zaśpiewał zespół Golden Life. Muzycy zeszli ze sceny i zaczęła się druga część imprezy.
Byliśmy wtedy w trakcie promocji płyty Natura. Koncert się odbył w sposób niezakłócony. Były bisy, była radość, była młodość, był wigor, wszystko było. No, lat temu mnóstwo, już było prawie 30. Gdyby wtedy wszyscy się rozeszli do domu po koncercie, no pewnie by też mogło się to wydarzyć, ale już do pustej sali i mniejsze straty w ludziach byłyby.
Tego feralnego dnia odbywał się finał konkursu MTV Music Awards. W hali stoczni trwał koncert, który realizowała telewizja Sky Orunia, dla której wtedy pracowałem. A ja w tym czasie byłem w Gdyni i na Kamiennej Górze taką gdyńską edycję tego finału MTV rejestrowałem. I przyszedł wiadomość na bipera, wtedy były bipery, że wybuchł pożar w hali stoczni. Od razu z kolegą postanowiliśmy pojechać do Gdańska, bo no, wiedziałem, że tam pracują nasi koledzy i koleżanki.
Dla mnie ten dzień to było bardzo duże wydarzenie jako świeży, młody operator kamery w telewizji Sky Orunia. Byłem podekscytowany, a byłem pracownikiem tam od ponad miesiąca. To było bardzo duże zaskoczenie, ten pożar. I nie myślałem, tak jak później się gdzieś dowiadywałem, czytałem w gazetach, że niektórzy myśleli jako o jakichś fajerwerkach, że to było włączone jako taka atrakcja koncertu. No absolutnie nie. Jak ja się odwróciłem przez prawe ramię, bo pamiętam to doskonale, to zobaczyłem takie płomienie, takie od pół metra do metra, więc to nie były już przelewki. To były takie kilka, jakby dwa, trzy ogniska płomieni. Ludzie jeszcze się kręcili po tej hali, ale nie było jakiejś paniki zbytnio. Tu już słyszałem głos pani spikerki, by spokojnie opuszczać, żeby się kierować do wyjścia.
Tak, ja widziałem pierwsze płomienie ognia, nie czekając na wydarzenia. Postanowiłem stamtąd wyjść. No i się okazuje, że nie pomyliłem się.
Było trochę rzadziej już tam, rzadziej jeśli chodzi o liczbę osób przy samych tych trybunach, gdzie się paliło. Ta młodzież kierowała się jakimś tam spokojnym krokiem do głównych drzwi.
Przyczyną pożaru było podpalenie. Sprawców nigdy nie ustalono. Proces trwał 16 lat. Sąd uznał, że organizatorzy nie zapewnili uczestnikom wydarzenia bezpieczeństwa. Nie było wyjść awaryjnych.
W tym momencie widziałem wielkie płomienie, naprawdę jak pochodnia. Te kotary po prostu one się jakby były nasączone czymś, tak łatwo po prostu, aż po sam sufit. Tam zostawiam kamerę i mówię, że to już nie przelewki, już się zaczyna naprawdę robić ciemno, że za chwilę po prostu stracę orientację i skierowałem się do wyjścia. No i teraz tu się zaczyna taka gehenna, takie pytania, jak mamy wyjść? Przecież przede mną jest parę metrów osób. Ktoś mi tutaj przeskakuje przez głowę butem, odcisnął dosłownie mi ślad buta. I właśnie wtedy tam pomyślałem, że odsłaniaczek sobie wyszedł na wolność, tak to nazwijmy. Milimetrowymi krokami przesuwamy się do przodu, no ale tutaj z tyłu coraz bardziej gorąco się robi, coraz większe to płomienie, powietrze coraz bardziej gęste, gorące. Od tego wielkiego, potężnego ognia palą się te filary czy belki dechy od sufitu, który się zawala. Ale jeszcze zanim się zawala, bo przecież to jest najważniejsze i przez co później się długo oskarżałem, miałem wyrzuty sumienia, no to jak stoję w tym tłumie, to słyszę krzyk Wojtka i się pyta, czy wziąłem sprzęt, czy wziąłem kamerę. Ja mówię, pieprzę kamerę, ja chcę żyć. To był ostatni raz, kiedy się widzieliśmy. Ja już byłem spanikowany. Naprawdę tu się myśli racjonalnie, że ja chcę już przeżyć. Tu już instynkt zaczął wołać o przetrwanie, a nie o to, czy ja mam kamerę, czy nie. Jak on już tam zawrócił, wtedy ten dach opadł. Wtedy się rzuciłem na podłogę. Byłem świeżo po ślubie, więc jeszcze krzyknąłem, Kasia, kocham cię. I tutaj już nie wiem, ile to mogło być, czy paręnaście sekund, czy parędziesiąt, czy parę minut. No parę minut to nie sądzę. Wydawałem takie jakieś nieokreślone dźwięki, jakieś piski, krzyki. Wiem, że się trząsłem, tak jak człowiek się trzęsie z zimna, to tu się trząsłem z tego gorąca i osłaniałem sobie, dlatego mam oparzenia od drugiego i trzeciego stopnia, bo się broniłem przed tym gorącem. I prawa dłoń właśnie doznała tych oparzeń drugiego, trzeciego stopnia, bo miałem przeszczepioną skórę w Siemianowicach Śląskich.
I ludzie, wiedząc, którędy weszli, wychodzili głównym wejściem, a ponieważ było ich 300 osób, no to 300 osób naraz nie wyjdzie. Ci z tyłu zaczęli po prostu płonąć. Włosy, ubrania, skóra. No jak zaczęło ich piec, podpiekać, to oni zaczęli po prostu napierać na to wyjście, no bo to jest naturalne. No i stało się to, co się stało. Te ofiary, które zmarły, to nie na skutek ognia bezpośrednio, tylko na skutek stratowania. Młode dziewczyny zostały przyciśnięte do barierek tramwaju. Tam przecież tramwaj jeździ i jest taka zielona barierka. A bezpośrednio od ognia zginął operator kamery z telewizji Orunia.
Zanim padłem, zanim tutaj się zawala ten dach, ten wrzątek leci na nas i to takie pragnienie życia dwudziestolatka, w tym momencie ja sobie zdaję sprawę, że Panie Boże, dlaczego teraz pragnę żyć, jestem młody, czy to już teraz i jednocześnie żal pokrywa się z taką zgodą, z niemocą, że ja tu już nic nie mogę zrobić. To jest bezsilność i zgoda na to, że niestety tu już odchodzę. Z tyłu jest piekło.
Kiedy tam przybyliśmy, to pożar był już w bardzo zaawansowanej fazie. Kilkadziesiąt wozów strażackich, policja, ludzie, którzy wyszli, byli na bieżąco zaopatrywani przez pogotowie. Wyglądało to przerażająco, strasznie. Zacząłem filmować tą całą sytuację. Jeździliśmy też z kolegą do szpitali. Tam rozmawialiśmy z poszkodowanymi. Najtrudniejszy moment To był nasz powrót nad ranem z powrotem do hali stoczni. To już był świt, już było jasno. Dopalające się zgliszcza. Strażacy jeszcze chodzili, coś tam polewali, jakieś takie dymiące się ostatnie fragmenty. Policja zgodziła się, żebyśmy jako pierwsi weszli do środka z kamerą oczywiście. I były zwęglone ciała.
Na miejscu lub później wskutek odniesionych obrażeń zginęło 7 osób. Około 280 hospitalizowano. 24 listopada 1994 roku miałam swój pierwszy dyżur w radiu w Trójmieście. Niezwykły poziom adrenaliny. Trzeba szybko i dokładnie informować o pożarze. Reporterzy jeździli po szpitalach i spisywali nazwiska osób hospitalizowanych. Z telefonów stacjonarnych, bo jeszcze nie było komórek, łączyli się ze studiem i odczytywali listy poszkodowanych. Ten dyżur uświadomił mi, jak ważne jest szybkie i dokładne podawanie informacji. Właśnie to chciałam robić. Przez ponad 20 lat przygotowywałam wiadomości.
Dzień dobry, przepraszam, gabinet dyrektora Jerzego Radosa, gdzie jest?
Na drugie piętrze.
Drugie piętro, dobra.
Dzięki. Dzień dobry.
Dzień dobry. Marzena Bakowska z Radia Gdańsk. Do pana dyrektora Radosa.
Do dzisiaj jestem związany z filmem, z edukacją filmową, z produkcją filmową. Natomiast to zdarzenie było takim trudnym momentem dla mnie. Po prostu miałem już dość. Chyba nie byłem stworzony do takiej roboty, żeby kamerą podglądać taką tragedię. Kamerą, która nie ma osobowości, jest martwa, patrzy, a ja nie potrafię tak patrzeć bez emocji. No a ten zawód wymaga właśnie tego, żeby zacisnąć zęby i nie mieć w sobie przynajmniej na tę chwilę żadnych emocji. No taka praca reporterska. Podziwiam ludzi, którzy wykonują ten zawód. Myślę o wszystkich reporterach wojennych. Dobrze, że to robią, bo dzięki temu my wiemy, co dzieje się strasznego na świecie. No ale to trzeba mieć w głowie taką umiejętność. Ja, jak się okazało, jej nie posiadam. Film to jest fiction, fikcja fabularna. Wolę uczyć, jak wzruszać widzów poprzez scenę filmową na ekranie kinowym i dostarczać zupełnie innych emocji.
To są rzeczy, które zostają na całe życie. Ja bardzo długo potem nie potrafiłem sobie poradzić właśnie w pomieszczeniach zamkniętych. Nie chodziłem na jakieś koncerty, a teraz wiem podświadomie, jak wchodzę gdziekolwiek i jest większa liczba osób, że no mój mózg wie i oczy, że jak są drzwi, jak jest przeszklone, to aha, no to jestem spokojny, jestem bezpieczny. Natomiast jak dostaliśmy od władz Gdańska bilet do Filharmonii Bałtyckiej, to właśnie jak byliśmy z żoną, to najpierw rozglądanie się, gdzie są zielone tabliczki, wyjście ewakuacyjne, czułem niepokój i coraz szybsze bicie serca. To było coś nieprawdopodobnego. Mało tego, ja zacząłem czuć dym. Ja mówię, Kasia, nie wytrzymam, musimy stąd wyjść, ale jeszcze spróbuję chwilę, jeszcze spróbuję chwilę. Im więcej ludzi wypełniało salę, tym bardziej nie mogłem oddychać, już czułem ten zapach i mówię, nie, wychodzimy, ja nie dam rady. I trzęsący się z tym przyspieszonym biciem serca po prostu opuściliśmy, musiałem zrezygnować.
Borykałem się przez dłuższy czas z traumą. Bałem się zamkniętych pomieszczeń. Znaczy, nie, może to nie był paraliżujący strach, ale wchodząc do kina nawet sprawdzałem, gdzie jest wyjście ewakuacyjne i siedziałem tak, żeby jednak być blisko ewentualnie wyjścia. No, oczywiście nic podobnego się już mi w życiu nie przydarzyło, całe szczęście. No ale to jest trauma.
Parę razy spotkałem osoby w swoim życiu, które mówią, no, Rafał albo panie Rafale, no naprawdę jestem zdziwiony. I to jeszcze niedawno ktoś się mnie pyta i mówi, no jeszcze tyle lat i pan to tak przeżywa? Proszę pani, tego się nie da. Tego się nie da zapomnieć. Ja mam kompleks ręki. To wszystko wpłynęło na moje dalsze życie właśnie. chcieli mi amputować prawą dłoń. Miałem 5 minut na podjęcie decyzji, że jest samolot do Siemianowic Śląskich. No nie wiem. I nie miałem się kogo tak naprawdę zapytać, doradzić. Nie było takich komórek jak dzisiaj przecież, że można było sobie zadzwonić i spytać, tato, czy lecieć? I podjąłem decyzję, lecę. To mi uratowało też rękę właśnie.
I nie do końca piękny jest ten świat. Ty wciąż odwieczne prawa łamie. Zabiera miłość, młodość, słońca, blask. Lecz my nie chcemy wiedzieć o tym, że...
Stoi pomnik, który dla ludzi młodych jest w ogóle nie wiadomo, co to jest, bo to przecież nie jest zwykły pomnik, gdzie stoi pan na piedestale. Tylko to jest brama stoczni z napisem, który jest cytatem z piosenki, do którego tekst napisała moja żona. To jest bardzo osobista piosenka, ponieważ mój syn urodził się w 1994 roku, w maju. Ta piosenka jest napisana ręką mojej żony, młodej matki, z paromiesięcznym dzieckiem na ręku. Bo piosenka powstała jakby z potrzeby opisania tego, co się dzieje w człowieku, kiedy się zdarza taka tragedia. Ja się bardzo bałem tej piosenki, bo jakby było ciśnienie na to, żeby od ludzi, którzy znaleźli się w szpitalach, żeby taka piosenka powstała. Oni nas zobligowali, żebyśmy nie odpuszczali, bo sytuacja była na tyle skomplikowana i tak trudna dla młodych ludzi wtedy, no myśmy mieli po 20 parę lat, że wzięliśmy tę odpowiedzialność na siebie. I w związku z tym bardzo się wahaliśmy, czy po prostu powinniśmy dalej to robić, bo jeżeli rzeczy, które robimy, przynosiły takie skutki, to znaczy, że coś jest nie tak. No wtedy, gdybym wiedział, że należy pójść do psychologa i sobie poradzić z tym w ten sposób, to bym po prostu nie czekał na nic. A też jesteśmy ofiarami tego wszystkiego. I nawet jeżeli nie odnieśliśmy bezpośrednio ran na ciele, to jednak w głowach powstał bardzo duży nowotwór wręcz. Bo to cały czas, co roku jest przeżywane przez nas. No i dzięki dziennikarzom to też w nas żyje. Ale wracając do piosenki, moja żona napisała tekst, ja do tego skomponowałem muzykę i zaniosłem to na próbę. Pozwoliliśmy wydać 300 egzemplarzy płyt, ściśle numerowanych, od 1 do 300. I te płyty wszystkie zostały zlicytowane i cały dochód z nich był przeznaczony na leczenie ludzi z oparzeń.
Ubolewam, bo jako młody człowiek, 21-letni, chciałem realizować plany związane, już nie mówię o takich wygórowanych marzeniach jak Hollywood, ale ponieważ Sky Orunia już współpracowała z niektórymi telewizjami, no to były to bardzo dobre drzwi do dalszej jakiejś kariery filmowca. Przez takie wydarzenie życie się wywraca w ogóle na drugą stronę. To są kompleksy. Ja musiałem chodzić, tak jak i inni, w specjalnych uciskowych, w takiej rękawiczce, żeby nie przerastały blizny, w takim mankiecie na łokieć. To było przez 2 lata. Wpadłem w alkoholizm. Nie mówię, że od razu, bo może ja tylko pokrótce powiem, że rok wcześniej umiera moja mama w Dzień Matki. Biorę ślub z żoną, tracimy dziecko i za dużo mi się rzeczy na głowę zwaliło. I znalazłem ukojenie w tej butelce. Kompleksy przestają istnieć. Ja mam nawyk do dzisiaj chowania prawej ręki tej oparzonej. Ja jej bardzo nie lubię. Ja jej naprawdę nie lubię. Zawsze przypomina mi ten pożar. Mało tego, ja się uczyłem pisać lewą ręką po to, żeby nie pokazywać prawej ręki, bo to może nie tyle, co komuś by to przeszkadzało, tylko to już zostało w moim umyśle tak, że mam tak ohydną rękę, że ja jej nie będę nikomu pokazywał, zaraz będą się pojawiały pytania, a gdzie to się tak stało i tak dalej, i tak dalej. I wiedziałem o tym, że mamy psychologa doktora Borysa, ale ja nie miałem w zasadzie zrozumienia dla takiej pomocy. Sam może ją odepchnąłem wtedy, bo może dzisiaj bym inaczej do tego podszedł. ale może trzeba było mnie za rękę. Ja nie chcę tu nikogo obwiniać, że z tego nie skorzystałem po prostu. Może nie byłem na to gotowy, dojrzały. I potem przez szereg lat, jak już założyłem też swoją działalność, takie foto, wideo, owszem, pracowałem kilka ładnych lat, ale alkohol się pojawiał coraz częściej i niestety wpadłem w uzależnienie. Teraz jestem instruktorem do spraw uzależnień, notabene, i 6 lat jestem w trzeźwości i w rozwoju i w trzeźwieniu dalej.
Myślałem o tym, co się wydarzyło w kontekście takim, czy mam to dalej robić, czy wolno mi to robić, czy mam na sumieniu coś? Oczywiście, że nie. Dzisiaj już mogę powiedzieć oczywiście, że nie. No ale byłem świadkiem takich rzeczy bezpośrednio związanych z moją nazwą, jeżeli chodzi o zespół, moim życiem, jeżeli chodzi o wykonywany zawód. No to tak, to wpłynęło na mnie.
Krótkie spotkanie w rocznicę pożaru odbywa się przy pomniku przy ulicy Jana Skolna w Gdańsku, czyli dokładnie w miejscu, gdzie było jedyne dla publiczności wyjście z płonącej Hani. Prezydent zapala znicze. Przychodzą, choć nieliczni już, poszkodowani.
Trudno w ogóle w tym momencie myśleć o scenariuszu mojego życia innym, bo tak naprawdę ja miałam niecałe 16 lat, więc prawie 2 razy tyle mojego życia jest już po wypadku niż przed wypadkiem. Na pewno na samym początku to był taki niesamowity szok. To była też niesamowita trauma, ale to z czasem było też przewartościowanie pewnych rzeczy, wydaje mi się, w pozytywnym kierunku. No na pewno zmusiło nas to do troszeczkę szybszego, mam na myśli tutaj wszystkich poszkodowanych, do trochę szybszego dojrzenia. Myśmy byli w większości nastolatkami, trochę osób też takich w swoich latach 20. zaczynających pracę zawodową. Tak naprawdę pojedyncze osoby w bardziej dojrzałym wieku. I ta cała sytuacja na pewno nauczyła nas dystansu do pewnych spraw. Potem musieliśmy się uczyć układać swoje życie na nowo. Cieszyć najpierw małymi sprawami, potem zacząć planować swoje życie z wiarą, że bo też przywrócenie wiary w siebie. Tu długo by mówić o tym, w jakim stanie ducha jest człowiek po takim wypadku, ale to też trochę trwało i bardzo dziękuję, myślę, że mogę to powiedzieć w imieniu moich koleżanek, kolegów również, bardzo dziękujemy za te wszystkie fantastyczne osoby, które były wokół nas. Oczywiście chodzi tutaj o nasze rodziny, ale też wiele osób wcześniej nas nieznających uczyli nas, jak na nowo poskładać się i tak naprawdę zaplanować swoje życie, bo tak jak powiedziałam, to był moment, w którym właściwie większość z nas zaczynała się zastanawiać, co chce robić w życiu. I nagle się okazało, oczywiście w stosunku do tych, którzy przeżyli, że może się okazać, że ja będę osobą z niepełnosprawnością, może te moje plany nie będą możliwe do realizacji. Ja ostatecznie wybrałam się na architekturę, czyli na kierunek, który wymagał sprawności manualnej. Troszeczkę na przekór być może w pewnym momencie. Kiedy mi powiedziano, że ta ręka będzie potrzebowała długotrwałej, zresztą obie ręce, rehabilitacji, to ja tak sobie, tym bardziej nie będę zmieniać tego planu.
Życie choć piękne, tak kruche jest. Zrozumiał ten, kto otarł się o świat.